Rozmawiać będziemy o projekcie wsparcia psychologicznego młodzieży, ale nie tylko, bowiem 14 lat temu, 10 kwietnia, przypadał w sobotę. Jechałam do radia, by jak zwykle towarzyszyć słuchaczom w ich weekendowych aktywnościach, w sprzątaniu, gotowaniu, spacerach, wycieczkach za miasto. Jednak ta radioaktywna sobota, bo tak nazywała się ta audycja, miała inny przebieg. 10 kwietnia 2010 roku to jedna z tych dat, które każdy pamięta. Każdy pamięta, gdzie był, co robił, nawet jak był ubrany. W drugiej godzinie Radia Szczecin na wieczór powrócimy do tamtego kwietniowego poranka, by porozmawiać, co pamiętamy, co chcemy pamiętać, a może też, co byłoby dobrze, żebyśmy pamiętali. Wspominałam już o raporcie Młode Głowy. Zamieszczone w nim dane dotyczące stanu zdrowia psychicznego młodych ludzi mogą szokować, ale tu jednak chodzi o coś innego, o postawienie diagnozy, by móc pomóc. Taką diagnozę postawiono również w naszym mieście. Szczecińscy uczniowie borykają się między innymi z takimi problemami jak niepokój, niska samoocena, bezradność, obniżony nastrój oraz stany depresyjne. Z kolei nauczyciele muszą mierzyć się ze stresem, przygnębieniem, obawami o przyszłość uczniów oraz wypaleniem zawodowym. Takie są wyniki badań przeprowadzonych w szczecińskich szkołach. Podobne spostrzeżenia i wyniki przyniosły również badania przeprowadzone przez Młodzieżową Radę Miasta. Posłuchajmy młodych ludzi.
Przeciążenie nauką, tutaj to chyba królowało. Problemy w określeniu własnej orientacji seksualnej, no 1/4. Porównywanie się z innymi, poczucie bycia gorszą od rówieśników, no to połowa respondentów odpowiedziała. 70% kompleksy na temat własnego wyglądu. Tak, co tam jeszcze masz, pokaż. Mowa nienawiści, tutaj całkiem powszechno, tutaj widać też było 70%. Tak, no i też to w ogóle jak postrzegają szkołę, nie, prawda? Jak można zauważyć. Pytanie było takie, żeby wskazać obrazek jeden lub dwa z czterech, wskazać ten, który najbardziej oddaje szkolną rzeczywistość. No i tutaj górował obrazek, 39,9% wskazało obrazek, który opisuje młodego człowieka, który siedzi na schodach, no i jest najwyraźniej czymś zdołowany, przytłoczony. Więc no, tutaj można mówić też, nie wiem, może jest przytłoczony nauką, jak wskazała tutaj nasza analiza, tak?
Więc, albo brakiem kontaktów koleżeńskich.
Jeżeli chodzi o kontakty koleżeńskie, też może być. Nie? Nasza analiza też wskazała, że młody człowiek zwraca szczególną uwagę na relacje z drugim człowiekiem. Pytaliśmy o wartości. To jest bodajże strona 4, pokaż Martyna. O, 4, przepraszam. Dalej, jeszcze troszkę dalej. Dalej. O, masz, widzisz? O tak, no i tutaj okazało się, że najbardziej cenionymi wartościami młodego człowieka kolejno szczerość, szacunek, przyjaźń, uczciwość, lojalność. Potem mamy rodzinę, wolność, tolerancję, miłość i sprawiedliwość. Jakbyśmy mieli spojrzeć te pierwsze pięć, które uzyskało najwięcej odpowiedzi, czyli szczerość, szacunek, przyjaźń, uczciwość, lojalność, no to jednak nazywać sobie taki wniosek, nie? Że to są te cechy, te wartości, przepraszam, no są swego rodzaju budulcami relacji międzyludzkich. No stąd wniosek, że młody człowiek sobie ceni te relacje z drugim człowiekiem.
A Martyna, co tobie się spodobało tutaj w tej analizie, co do ciebie przemówiło?
No, pochwalnie.
Teraz mogę zrobić samą tą ładną pochwałę dla Mateusza. Nie, wiem. Ogółem bardzo mi się podoba w momencie, w którym zapoznawałam się z tym raportem, bo tak jak mówię, ja dopiero zapoznałam się z raportem sporo po jego wyjściu jednak. Na pewno taki realizm, takie prawdziwe pokazanie rzeczywistości, tak jak ja ją widzę i tak jak widzę to też wśród moich znajomych, ale też no, tak mocno uświadomiło jednak mi, że są problemy, które wydawały mi się dużo mniejsze, a analiza wykazała, że na przykład nie tylko ja się z takimi problemami borykam.
Jakimi?
Albo no, na przykład właśnie tutaj odnośnie pandemii to wykazało, że średnia na 10 odpowiedzi 6,22 osób, że tak powiem, odpowiedziało, że czuje, że pandemia zabrała im coś z ich okresu młodzieńczego. I no, ja miałam 13 lat w momencie, w którym zaczęła się pandemia i nie ukrywam, że sama to odczułam. Szczególnie, że zdarzyło to się w momencie, w którym to był moment zmiany szkoły, zostawienia, że tak powiem, starych znajomych za sobą, a zdobycia sporo nowych znajomości. I zauważyłam, że nie tylko ja widzę ten skutek pandemii, że jednak te prawie 2 lata spędzone w domu, ostatnich lat szkoły podstawowej, wpłyną nie tylko na mnie i że jednak jest to coś, co odczuliśmy wszyscy jako pokolenie, a nie tylko ja jako jednostka.
Tyle młodzi ludzie, wspaniali młodzi ludzie z Młodzieżowej Rady Miasta. Był to fragment reportażu Małgorzaty Furgi, fotografia młodych szczecinian. Całość do posłuchania na radioszczecin.pl w zakładce Fonosfera. Oba wspomniane raporty zostały wykorzystane podczas tworzenia miejskiego projektu wsparcia psychologicznego. Jest to program pilotażowy i w jego realizacji pomogą organizacje pozarządowe. A jak to wszystko wygląda i ma wyglądać, jakie są zakładane efekty, o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Beata Bugajska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Barbara Chojnacka z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, prezeska Fundacji Akcja Serducho. I jak się dowiedziałam w czasie, kiedy słuchałyśmy młodych ludzi, również konsultantka w badaniach Młode Głowy, które to badania zostały zlecone przez Fundację Unaweza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Małgorzata Łabuń, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Program już się rozpoczął, już trwa. Tak jak wspominałam, jest to program pilotażowy. Bierze w tym pilotażu udział 5 szkół, a tą nową wiadomością jest to, że do tego grona przyłączają stowarzyszenia, które wspomogą te działania. Czyli jesteśmy na takim etapie jeszcze ciągle, można powiedzieć, rozruchu, pani dyrektor?
Tak, tak, dlatego że opracowanie założeń, też konsultowanie ich i z nauczycielami, z dyrektorami szkół, ale przede wszystkim z młodzieżą, wszystko to wymagało czasu, a sama procedura konkursowa, sam fakt, że ogłoszenie konkursowe, później 21 dni, kiedy tego czasu na przygotowanie oferty, rozstrzygnięcie, no jesteśmy po rozstrzygnięciu w kwietniu ruszamy. Myślę, że już właśnie umowy będą podpisywane, realizacja od 10 kwietnia, czyli właściwie już z dzisiejszą datą są podpisywane umowy. No tylko cieszy odzew tak pozytywny, odzew organizacji pozarządowych, tym bardziej jak niejednokrotnie podkreślamy. To jest program pilotażowy, który ma zwrócić nam uwagę na wiele istotnych kwestii, również na taki potencjał organizacyjny trzeciego sektora, gotowość szkół, ale również jakby chcemy tutaj to wsparcie oferować tak na miarę. Znamy wyniki na miarę z dużym udziałem młodzieży. Także chcemy też dokonywać ewaluacji w trakcie, po zakończeniu określonych działań, bo tych działań jest dużo, dużo więcej. Część już się rozpoczyna w tych szkołach pilotażowych. Natomiast myślę, że niezmiernie jest istotne to, na co pani redaktor zwracała na początku, że my chyba jako dorośli mamy taką lekcję do odrobienia, troszeczkę uporządkowania tego świata, w którym wszyscy żyjemy, ale trochę ta młodzież została wrzucona, bo te badania, które pani przywołała, ale również badania tutaj regionalne, zlecone przez Urząd Uniwersytetowi Szczecińskiemu, tutaj też pani doktor Chojnacka była w zespole badawczym, one jednoznacznie pokazują, że jest źle, czy wręcz bardzo źle. I teraz pytanie, w jaki sposób jak najszybciej wzmacniać ten dobrostan psychiczny młodzieży, dzieci, bo taki jest główny cel programu, ale wiemy również i nie bez znaczenia, dla nas jest też grupa rodziców i nauczycieli, bo wzmocnić dobrostan dzieci i młodzieży to dostarczyć dobrego wsparcia dla nich, ale również wesprzeć w tym procesie wychowawczym rodziców, ale również zatroszczyć się o nauczycieli.
Bo to trochę tak jest, że z tych badań wynika, że poza tym, że młodzi ludzie mają naprawdę duże problemy ze sobą, często nawet uświadomione, co też jest takie, no można powiedzieć, podnoszące na duchu, że mają tego świadomość, że nie radzą sobie z pewnymi sprawami, z pewnymi problemami, to istotne jest też ten aspekt bycia jednak w tym wszystkim samotnymi, prawda? I takiego jednak braku wsparcia ze strony dorosłych, mówiąc tak najogólniej.
Przynajmniej przekonania, że tak jest.
Przekonania, tak, oczywiście.
No właściwie tak każdy z tych raportów, każdy z tych badań pokazuje, że w pierwszej kolejności uczniowie, młodzież liczą na rodziców. Gdy pytaliśmy w diagnozie tutaj dotyczącej tego przejścia z edukacji zdalnej do bezpośredniej na zlecenie właśnie Urzędu Miasta, to na pytanie, kogo poprosilibyście o pomoc, do kogo byście się zwrócili, zawsze byli to rodzice, członkowie rodziny. I tu się też pojawia pytanie w takim razie, czy ci rodzice są na tyle responsywni, czy na tyle gotowi na to, by odpowiadać, zauważać też, tak? Szokowały nas też zwykle wyniki takie dotyczące pracowników szkoły, psychologów, pedagogów, nauczycieli. I tu jest też duża, ogromna lekcja do odrobienia, bo dzieci, uczniowie w szkole są, młodzież w szkole jest. No właśnie, i to jest doskonałe miejsce, żeby tej pomocy udzielać. Tylko że jak to zrobić, jeżeli oni nie mają takiego poczucia, że mogą się zwrócić o... Ale też, gdy nie mamy, gdy sami nauczyciele czy psycholodzy, specjaliści nie mają takiego poczucia, że właśnie, że mają taką moc w tym wszystkim, bo tutaj niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym i dlatego nauczyciele też są taką grupą, na którą chcemy zwracać uwagę, żeby ich też wzmocnić. W naszej diagnozie realizowanej w Instytucie Pedagogiki bardzo mocno wyszło, że w dużym kryzysie są właśnie nauczyciele. Uczniowie są gotowi, byli gotowi, żeby wrócić do szkoły, bo pragnęli, tęsknili za relacjami, a nauczyciele byli w ogromnym kryzysie. Nie wiedzieli, jak to będzie teraz. Także też mamy, nam się przeplatają te problemy w tym wszystkim, w całym systemie.
Tym bardziej, tak sobie to wyobrażam, że po prostu to nie jest tak, że mamy czas na taką głęboką refleksję, możemy odłożyć to wszystko, bo wszystko biegnie, cały czas się toczy, młodzież wróciła do szkół, no i właśnie, gdzie ten czas na to, żeby jakoś się z tym wszystkim zmierzyć?
Myślę, że to jest bardzo wieloczynnikowe, dlatego że nauczyciel w czasie pandemii był nauczycielem, który jak jeden z niewielu potrafił szybko się dostosować do nauczania zdalnego na odległość. Ale były to duże koszta. W momencie, kiedy wrócił, to była sytuacja trudna dla wszystkich, dlatego że życie jest dynamiczne, posuwa się do przodu, a co za tym idzie, te dzieci, ta młodzież, która jest, no, wróciła stęskniona za relacjami, ale nie miała wypracowanych przez ten czas, no bo nie miała z kim, kompetencji miękkich. Więc próbowała na bazie prób i błędów często. No nie wspomagają do tego jeszcze wszelkie komunikatory społecznościowe, bo one też zaburzają obraz prawdziwości świata w realu. W związku z tym chociażby wszelkie badania, i tutaj powołujemy się na różne, ja tutaj także mam badania ogólnopolskiej jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce z 22 roku i one jasno mówią, że nawet uczniowie klasy drugiej, jeżeli chodzi o relacje z dorosłymi, z rodziną, to 16% nie czuje się szczęśliwych albo rzadko się czuje szczęśliwymi. Myślę, że jest ogólnie jako dorośli, mamy przed sobą ogromne zadanie. Stworzenie takiej płaszczyzny, której dziecko, młodzież poczuje się bezpiecznie w środowisku dorosłych. Zrozumie, że my chcemy z nimi rozmawiać, że my chcemy ich słuchać i że, jak to kiedyś powiedział pięknie Jung, że my, rozumienie jest trudne, ocenianie łatwiejsze, ale że my chcemy ich rozumieć.
Paradoksalnie.
Tak, że my chcemy ich rozumieć, mimo że szkoła wygląda na ocenianie, to szkoła nie jest od oceniania, albo przynajmniej nie powinna być od tego, żeby oceniać, bo najpierw musi coś zrozumieć. I wierzę i cieszę się bardzo, że ten program, który trafił między innymi pilotażowo do szkoły, w której pracuję, jest, bo firma zewnętrzna, mówimy też o tym, że w szkole jak najbardziej
przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to naprawdę, jeżeli chodzi o specjalistów, posiadam ich wielu, bo i mam oddziały integracyjne, więc są i terapeuci, i psycholodzy. Ale mimo wszystko jest pewna grupa, i ja to szanuję, która chce pomocy zewnętrznej, która nie chce skorzystać w szkole z pomocy, która woli jednak, żeby była to pomoc poza szkołą.
Z czego to wynika?
Myślę, że to wynika, że boją się także oceny innych, że będą widzieć, że ktoś idzie do tego psychologa.
Tak. A to stygmatyzuje.
A to tak, daje etykietę. Okres adolescencji nastolatków nie jest łatwy. W związku z tym w tym środowisku chcą się czuć dowartościowani, nie chcą być etykietowani. Na szczęście nie jest to zbyt duża grupa i zawsze się można umówić później, w innym czasie. Ale jednak jest to grupa uczniów, a dla mnie najważniejsze jest, żeby uzyskali pomoc. I myślę, że dla każdego.
Pani dyrektor, nie wiem, jak wyglądało to, jak wyglądało, zresztą to może pytanie do pani dyrektor, jak wyglądała ten etap, jak wyglądał ten etap wyboru szkół, które wezmą udział w pilotażowym programie, ale najpierw jednak zapytam panią, to jest w większym stopniu radość, czy jednak jakaś bojaźń związana z odpowiedzialnością? Bo jednak to jest tak, że jesteście gdzieś tam z przodu.
Powiem tak, miałam taką przyjemność troszkę uczestniczyć i przed, tak, w trakcie powstawania. I powiem, że mam ambiwalentne uczucia, jeżeli mogę być szczera, dlatego że uważam, że to jest ogromna odpowiedzialność, ale też cieszę się i uważam to za ogromne wyróżnienie, że mogłam być w tym momencie, bo wiem, jak ten program jest stworzony. Wiem, że on jest bardzo elastyczny, że on będzie ciągle ewaluowany, że będziemy ciągle poszukiwać jakby zmian, bo to jest trudne, tak? I dla mnie to jest też ważne, no bo jakby jest to grupa, która dostanie szybko pomoc i będę, mam nadzieję i wiem, że mogę tutaj bardzo mocno liczyć na wsparcie wszystkich, że i ogromna odpowiedzialność z mojej strony. I to czuję na swoich barkach na pewno.
Wracając do tego pytania, w jaki sposób zostały wybrane te szkoły, bo jest ich 5 i 2 szkoły podstawowe, tak?
Tak, czyli, w tym gronie. Bo to może jeszcze też porządkująco, bo te szkoły pilotażowe, szkoły do pilotażu zostały wybrane tylko do pewnej części programu, bo to, co realizować będziemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, to tutaj już zostawiliśmy przestrzeń otwartą dla organizacji, które mogły oczywiście nawiązać współpracę ze szkołami wskazanymi, wybranymi, ale równie dobrze otworzyć się na pozostałe inne szkoły. Tak, bo nie chcieliśmy, żeby to było jakoś takie zamykające. Chcieliśmy różne rzeczy tu przetestować. Inne rzeczy będą wdrażane w pilotażu, inne w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, więc tylko jakby tak porządkująco, że skoro naszym głównym celem jest wzmacnianie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, to chcemy to robić poprzez działania ukierunkowane sensu stricto na dzieci i młodzież, na nauczycieli, na rodziców i poprzez koordynację działań, pokazania różnych innych form wsparcia, również oferowanych między innymi w ramach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, to dzięki platformie internetowej, którą przygotowujemy wspólnie z home.pl. To też jest istotne narzędzie, które nam będzie jakby z każdej strony to wzmacniać. I teraz w tych szkołach pilotażowych, to są 2 szkoły podstawowe, 61, 74, jest 16 Liceum Ogólnokształcące, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 9. Dobór był, zależało nam na takiej różnorodności doboru, żeby to były szkoły zarówno na lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina, żeby to były różne typy szkół, żeby też różne jakby profile, czy też właśnie oddziały integracyjne, oddziały sportowe, żeby tutaj rzeczywiście ta różnorodność była duża. To jest ten klucz taki najogólniejszy doboru, ale w tych szkołach tak naprawdę będą prowadzone działania przez zewnętrzną firmę, która będą miały na celu dostarczyć narzędzi, wzmocnić zespół, przede wszystkim wzmocnić zespół, dostarczyć narzędzi do diagnozy, wypracować pewne rozwiązania, rozwiązania postępowania w sytuacjach kryzysowych, nie według jakiejś narzuconej sztampy, modelu, że tak ma być. Chodzi o to, że każda szkoła jest inna, ma swój profil, ma różny potencjał i w każdej szkole inny ten zespół, jakby sposób rozwiązywania problemów, oczywiście według jakichś drogowskazów, powstanie, plus właśnie jak pewne osoby, które będą dedykowane już konkretnie później interwencji kryzysowej, plus jeszcze szkolenie rodziców. To jest jakby takie bardzo kompleksowe działania, już wcześniej też były w niektórych szkołach testowane. Natomiast to, co robimy w konkursach, to jest z jednej strony również wejście w jednym konkursie wchodzimy do szkół w ramach wzmacniania dobrostanu poprzez warsztaty pracy z dziećmi i rodzicami. Te warsztaty, dotyczy to szkół podstawowych, siódmych klas, które rozpoczęły kształcenie we wrześniu 2023 i pierwszych, drugich, trzecich klas licealnych analogicznie, tak? Żebyśmy, ten program rozpocznie się teraz, będzie pewnie we wrześniu kontynuowany, to wiemy, że już tych ósmych klas de facto nie będzie. To tak najogólniej, możemy za chwilę też o założeniach programowych, ale to też nie chcę tu... to jest bardzo, bardzo szerokie i można byłoby rzeczywiście wskazywać, zresztą pani dyrektor na to zwraca uwagę, na ten brak umiejętności miękkich, ale to jest też przecież niepokojące, jest niskie poczucie własnej wartości,
tak, to jest
niska samoocena, a wiemy, że to jest kluczowe w ogóle w rozwoju, później w dalszej aktywności, w sukcesie takim życiowym. I też to zostało wcześniej przywołane, że my zapominamy, że dlaczego to jest takie szczególnie ważne? Że to jest ten kryzys rozwojowy, poszukiwania własnej tożsamości. Kim jestem? Nieraz rodzice, no niestety, mówią, ojejcie, ja też to przeżywałem. Ale tak, wszyscy to przeżywaliśmy. Tą burzę hormonów, emocji, niezrozumienia tego świata, negacji, walki. Tylko teraz wyobraźmy sobie, że przeżywamy to w innej rzeczywistości, gdzie mamy bardzo szybkie tempo życia, niski poziom zaufania społecznego. Jesteśmy po pandemii, po konflikcie zbrojnym w Ukrainie i
nawet tylko, nie po, tak, tylko tak, w trakcie.
Mhm. I ta niepewność jutra, niejednoznaczność tego, co się dzieje, no to tak jakbyśmy prawie, że po jakichś ruchomych piaskach ta młodzież stąpa, bo te zagrożenia no, z każdej strony, w tym tej wirtualnej, dochodzą. Więc żeby im pomóc, my musimy zmienić swoje, myślę o rodzicach, o nauczycielach, nastawienie. Ten program też ma dedykowane działania właśnie w ramach warsztatów dla rodziców, ale również inne. Teraz ruszamy w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ruszamy z akcją Rodzina na Fali, gdzie również w ramach programu będziemy uruchamiamy działania w ramach sfery uważnego rodzica. Najpierw to miałaby. To ten projekt też ewaluuje. To jest w ogóle piękne i kreatywne. Dlaczego? Dlatego, że najpierw mówiliśmy Akademia Uważnego Rodzica, ale nie. No mówię, chcemy zmienić szkołę, a wkładamy rodziców znowu do szkoły, więc powstał pomysł sfera uważnego, proszę?
Strefa
uważnego rodzica, dziękuję. Więc tych działań chcemy, żeby one były takie z każdej strony.
Jeśli chodzi o fundację, to z kolei jest ten drugi konkurs, prawda? Państwo, można powiedzieć, wygrali, tak? Jako jeden z
ośmiu podmiotów,
organizacji pozarządowych, które zajmą się udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, więc to będą jakieś takie konsultacje indywidualne, jak rozumiem.
Tak, będą to konsultacje indywidualne, psychologiczne oraz jedna grupa wsparcia. Muszę dodać, że my już taki projekt realizowaliśmy w ramach dotacji z Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu Pajacyk, więc nawet taką jedną grupę w szkole pilotażowej, w szkole podstawowej numer 61 prowadziliśmy, także te same osoby, te same psycholożki będą tutaj kontynuowały tę pracę oraz konsultacje psychologiczne dostępne dla wszystkich uczniów, oczywiście w danym projektowym, przyjętym w projekcie przedziale wiekowym, ale już po dzisiejszym wpisie na Facebooku już mi się tam pojawiają komentarze, już zgłoszenia pierwsze mam, jeszcze program, projekt nie ruszył, a już się pojawiają chętni do skorzystania z takiej konsultacji, więc to pokazuje, że jest zapotrzebowanie, ale też mnie osobiście cieszy, że po pokazuje takie zaufanie do mojej organizacji. Już od 2016 roku działamy.
A czym się zajmuje fundacja Akcja Serducho?
Właśnie pracujemy z młodzieżą. Prowadzimy takie miejsce, które właśnie młodzież nazywa przystanią, do którego nie jest to placówka wsparcia dziennego, taki klub, można powiedzieć, przychodzą po lekcjach, właściwie jak do placówki wsparcia dziennego, ale tam ja zawsze opowiadam, że mają szansę spotkać, jak ja to nazywam, bezpiecznych dorosłych, spędzić czas, ja jestem, mam nadzieję, w ich przekonaniu taką osobą, osoby, z którymi współpracuję, psychologowie, pedagodzy, pracownicy uniwersytetu również, realizujemy różnego rodzaju warsztaty, wyjścia, rozmawiamy, oglądamy filmy, dyskutujemy, oni tę przestrzeń tworzą, malują ściany, także wszystko, co ją aranżują tak naprawdę, więc to jest to
A
miejsce.
A gdzie jest ten klub, gdzie się
Jana
mieści?
Jana Pawła II, 27, niedaleko, po sąsiedzku z urzędem miasta. Tak, tak, także... No właśnie, jutro też będziemy mieć gości, już sobie gdzieś tam planują kulinarne warsztaty, także wszystko, także oni też współtworzą to, co robimy. Przychodzą z pomysłami, tak, więc to jest taka przestrzeń dla nich, plus właśnie te konsultacje, ten dobrostan dbamy i żeby to było, bardzo nam zależy, żeby to było miejsce, w którym się dobrze czują.
A to jest przestrzeń otwarta, czy jak to wygląda?
To znaczy nie,
czy
no można to jest tak miejsce, przyjść... ale trzeba się zgłosić po prostu. Tak, tak, bo to jednak są osoby poniżej 18 roku życia, to jest forma opieki jednak, więc muszę najpierw poznać, porozmawiać z rodzicem w sposób taki legalny, żeby przejąć tę opiekę, natomiast no właśnie, to jest takie miejsce, no powiedziałabym, że też twórcze w tym
Jakim
wszystkim.
Jakim powinna być szkoła? Może jest.
No właśnie, to jest pytanie. Jest?
Ja powiem,
szkoła. Mogłaby być.
Ja myślę, że mogłaby być. Ja myślę, że szkoła ciągle ewaluuje. Tak? I pewno są i dużo, mam nadzieję, i takich widzę u siebie nauczycieli, którzy właśnie słuchają, którzy rozmawiają, którzy tworzą przestrzeń do rozmowy i porozumienia. I dla mnie to jest ważne, ale też mam takich, którzy bardzo w momencie, kiedy dowiedzieli się o tym, że będą też tak na takich spotkaniach właśnie z psychologami, to też się ucieszyli. Dlatego, że dla nich jest ważne, żeby umieć rozpoznać szybko i sprawnie pewne sytuacje niepokojące u dziecka.
Proszę mnie poprawić, bo może ta moja diagnoza jest krzywdząca. Ona nie jest podparta żadnymi badaniami, tylko taką obserwacją jeszcze z dawniejszych czasów, kiedy moje dzieci były nieco mniejsze. Już są w tej chwili dorosłe, więc to czas przeszły dokonany. Ale czy to zagubienie nauczycieli, o którym tutaj już panie wspominały, może się brać z tego, że po przemianach w naszym kraju ta funkcja szkoły trochę zaczęła się zmieniać. To znaczy już nie chcę wspominać tego tam, chociaż no wspominam tak, skoro zaczęłam, to już skończę, tego określenia wyścig szczurów, prawda? To o czym się często mówi, że szkoła przygotowuje głównie do zdawania egzaminów. Szkoły są nastawione na sukces w rozumieniu potem co się dzieje, jaka jest droga tej kariery szkolnej absolwentów i tak dalej, i tak dalej. Że ta funkcja wychowawcza jakby odeszła trochę na plan dalszy. A nauczyciele zajęli się głównie właśnie nauczaniem. Czy ta moja diagnoza jest niesłuszna?
To może jak najbardziej pytanie do mnie. Powiem tak, po pierwsze szkoła pełni tylko funkcję, jeżeli chodzi o wychowawczą, wspierającą. Dlatego, że no, życie jest dynamiczne, mamy w tej chwili do czynienia z różnymi stylami wychowania i szkoła ma je szanować. Ma na swoim terenie pewne regulaminy, które sprzyjają temu, aby uczeń czuł się bezpiecznie i wiedział, jakie granice są, tak? I w jakich może się poruszać mimo różnego okresu dorastania. Oczywiście, że ja myślę, że to trudno powiedzieć jednoznacznie. Są i szkoły, i klasy, nawet w jakichś szkołach, których uczniowie się bardzo dobrze jakby edukacyjnie wspierają, uczą, gonią, bo za tą wiedzą, za tym światem poznawczym, tak? Którzy podejmują nowe wyzwania, którzy działają. I są takie pewno, którym jest trudniej. Nie wiem, jeżeli chodzi o mnie, to ja swoim uczniom od jakiegoś czasu ciągle powtarzam, że mnie nie interesuje to, żeby oni porównywali się do najlepszych. Mnie interesuje to, żeby robili progres w stosunku do siebie. Że powinni być dumni z siebie, jeżeli teraz na przykład egzamin klas ósmych, tak? I kiedy byłam u nich rozmawiając po pierwszym czy drugim próbnym, to jakby tłumaczę im, że niech nie patrzą na tych, którzy mają maksymalną liczbę punktów. Tylko niech patrzą na siebie i każdy progres, każde ileś punktów więcej, to jest ich sukces. To jest ich osiągnięcie. Szkoła się zmienia, ale niestety nie mamy czarodziejskiej różdżki, którą dotkniemy i powiemy już teraz. Pewno jest różnie. Pewno jest różnie. Myślę, że bardzo dużym atutem, co może niektórzy się zdziwią, są konsultacje dla mnie i dla dzieci. Dlatego, że ja też mam te konsultacje dla młodzieży. I na przykład u mnie jest tak, że nauczyciele klas 4-8 mają konsultacje w jednym czasie, w czwartki, i uczeń może przyjść o określonej godzinie i skorzystać z pomocy, wsparcia w zupełnie innym gronie, indywidualnie, tak? Każdy jest w swojej sali, może z nim porozmawiać w innych relacjach, w innych układach, tak? Można poprawić ocenę. To od nich tylko zależy. Ale rzeczywiście na pewno jest trudność w tym, nawet dzisiaj rozmawiałam, kilka rozmów na ten temat przeprowadziłam, że uczniowie mają mało wiary, mało siły, mało energii. I czasami umawiam się z nimi, żeby przyszli, żeby podjęli tą decyzję, i dla mnie sukcesem jest, i nie ukrywam, że jutro sprawdzę, czy tak, porozmawiam z nimi, czy udało im się podejść, tak, czy jednak się będą odważyć. Szkoła jest zawsze wyzwaniem. Kiedyś tak ładnie Schmidt powiedział, a ładnie, ale prawdziwie chyba, że tak naprawdę wszyscy stoją na starcie, ale do mety tak naprawdę dobiegają tylko niektórzy. Niektórzy rezygnują w trakcie, bo nie mają wiary w siebie, bo mają mało energii, bo nie wierzą, że im się uda. I myślę, że to jest też cel tego programu.
Tak, żeby przebudować metę, że metą nie są wysokie oceny, tylko metą jest wiara w siebie. I wtedy sobie ze wszystkim poradzą. Tylko że wtedy musielibyśmy naprawdę w wielu naszych głowach dorosłych wiele zmienić, bo jak pani redaktor teraz nawiązała do zmiany systemowej, wiele osób mówi, czy to nie za teraz już wracać do zmiany systemowej? Ja myślę, że to jest bardzo cenne spostrzeżenie. Dlaczego? Dlatego, że najtrudniej i najdłużej idą zmiany mentalne, bo one często są przekazywane, pewne schematy działań z pokolenia na pokolenie. I gdyby próbować jakoś metaforycznie, tak na szybko porównać. Przed zmianą systemową można powiedzieć, że wszyscy byliśmy takimi malarzami, którzy mieli na palecie różne, kilka barw podstawowych, wzór dobrego ucznia, rodzica, obywatela. Nie mieliśmy wtedy świadomości, nie wszyscy mieli, że tej wolności nam brakuje, ale wszystko było przewidywalne, wiadomo było, jak się poruszać.
Był jakiś porządek przy okazji.
Tak, natomiast po zmianie systemowej zyskaliśmy wolność wyboru. Na tej palecie pojawiło się wiele barw, ale każdy musiał się nauczyć na nowo malować. Nie było nauczycieli, jak żyć. I z jednej strony trudno było uczyć młodych, skoro sami rodzice czy starsi się uczyli. I teraz doszło do tego, że myśmy bardzo zanegowaliśmy wiele rzeczy, do których teraz wracamy. Wybyliśmy wychowywanie w kulturze, to bardziej socjologiczna taka analiza może, w kulturze kolektywistycznej, to wajcha się przesunęła na kulturę indywidualistyczną. Z jednej strony dobrze, ale znowu bez przesady. To teraz nawet obserwujemy, tu koleżanka z Instytutu Wspólnego, Basia przyzna, pani doktor, że kiedyś to młodzież bardzo chętnie wykonywała wspólne projekty. Później zawsze taki moment, że oni woleli zrobić to w pojedynkę, nawet gdyby to się wiązało z dużo większą pracą, wysiłkiem, właśnie dla siebie. Ja gram dla siebie. Tak?
Dla siebie, albo nawet jeśli to jest praca zbiorowa, to też moje jakieś obserwacje, to pozornie zbiorowa, to znaczy i tak jest jedna osoba, która robi.
I inni tak.
Inni się pod tym w pewnym sensie podpisują, bo ta osoba po prostu i tak wie, że gra na siebie, więc woli to zrobić sama, za wszystkich.
Tak, ale myślę, że na pewno stoi, dobrze może się składa dla samego programu to, że jesteśmy w trakcie też reformy szkoły, bo gdyby powiedzieć o tych zmianach, to nas niestety krytycznie należy się wypowiedzieć do tych wcześniejszych, na zbyt szybko wykonywanych reform szkolnictwa, które po pierwsze były mega obciążeniem takim organizacyjnym dla samorządów. One też przecież te reformy, tu pani dyrektor bardziej w temacie, wyczerpały organizacyjnie i szkoły i nauczycieli, a tak naprawdę no jaki przyniosły efekt, że dalej młodzież jest przemęczona. Słyszeliśmy wypowiedź pana Mateusza na początku programu, ale znowu teraz, kiedy jest dyskusja, czy zadawać do domu, czy nie. I rozmawiałam ostatnio z 15-latką, mówię, co ty o tym sądzisz? No nie, no to tak dziwne nie zadawać, bo no ja mówię, bo co? No bo w sumie, ale mówię, no po co? No, bo wtedy ja się lepiej przygotuję, no ale po co chcesz się bardziej lepiej przygotować? No żeby zdać, żeby mieć lepszą ocenę. Ale po co, tak? I tak dalej, i tak dalej. Mówię, ale gdybyś nie musiała, gdybyś miała mniej, no mówię, gdybyśmy, no mi się marzy taka szkoła, że korepetycje, jeśli już, to bierzemy z tych przedmiotów, w których jesteśmy dobrzy, żeby się rozwijać, żeby wiedzieć więcej. A kiedy mamy zdiagnozowane, że w czymś nie jesteśmy dobrzy i nigdy nie będziemy dobrzy, to czy na siłę trzeba ciągnąć, żeby to zdać i wiedzieć lepiej, czy nie lepiej rozpoznać potencjał, wzmocnić, docenić. Czasami zapisać do trochę słabszej szkoły, bo wiemy, że dziecko jakby psychicznie nie da rady w tym wyścigu szczurów, a niektórzy sobie w tym świetnie poradzą, bo są nastawieni na sukces i mają silną konstrukcję. No to tutaj tak naprawdę mądrości dorosłych nam potrzeba.
No chyba też takiej mądrości, żeby zastanowić się nad tym, po co jest edukacja. Ja tutaj zawsze sobie wtedy
właściwie może od tego powinniśmy zacząć tę rozmowę też naszą.
Do słów twórcy akurat szkoły demokratycznej, ale świetne jest to stwierdzenie, że jemu nie zależało, twórcy szkoły Summerhill, nie zależało na tym, by kształcić w prawników, lekarzy, i którzy będą smutni, sfrustrowani i nieszczęśliwi. On, dla niego może być osoba, która, nie wiem, pracuje w mniej prestiżowym zawodzie, ale jest szczęśliwym człowiekiem.
Tak, wierzącym w siebie.
Wierzącym w siebie, pełnym pasji, ciekawym świata,
uważnym.
Relacji. Tak, tak. I to jest chyba taki clue. Nie punkty, nie oceny, nie właśnie wyścig, ale poszukiwanie, poznawanie siebie w tym świecie i w tej edukacji. Taki pasja w tym wszystkim, poszukiwanie.
Bardzo
pasji.
Mi się to podoba, ale...
Ale.
Mi się bardzo to podoba, tylko że mówimy tu z punktu widzenia teoretycznego. Tak? I może to nie ja powinnam postawić na nogi, ale tak naprawdę mamy szkołę, w której są oceny.
No tak.
Tak, i ciągle je mamy, więc myślę, że...
I mamy testy.
Kto powiedział, że musimy
dla
mieć
mnie
całe
nie.
piątki?
Ale ja powiem tak, dla mnie nie muszą być oceny, ale to nie jest moja wola. Mnie się marzy i szkoła demokratyczna, szkoła, gdzie pracujemy wyłącznie metodą projektu, uczymy innych kompetencji. Tak mogłabym długo. No. Byłam w kilku, co szalenie też cenię, na przykład w Finlandii na Erasmusie. Oglądałam szkoły, uczyłam się ich funkcjonowania, tak, w Helsinkach. Więc...
I co panią zachwyciło? Wiem, że to dygresja, ale to jest chyba ważne.
Wolność i swoboda. I ogromna odpowiedzialność nauczycieli i spokój.
Spokój?
Mhm. Tak, naprawdę. I taka wielka wolność i taka wielka odpowiedzialność. Czyli ja podejmuję decyzje jako nauczyciel i ja za to biorę odpowiedzialność. Ale tam mają trochę inne przedmioty, trochę inaczej to funkcjonuje. No, niby tak samo, ale inaczej. I chcę też powiedzieć, że kiedy dziś spytalibyśmy rodzica lub ucznia, takiej typowej szkoły, nie wiem, ośmioklasowej, który szykuje się do egzaminu, to na pewno by powiedział, że jest zmęczony, Tak, i jemu właśnie to wsparcie, uważam, że ogromnie cenne, czy w klasach siódmych, które za chwilę będą zdawać, jest potrzebne, jest niezbędne i ogromnie się cieszę. Tak, jak rozmawiać, bo jeszcze raz powtarzam, dajmy szansę im powiedzieć. Tak? Dajmy szansę im stworzyć przestrzeń, w której mogą mówić o tym, co czują, co mówią, co myślą.
I czasami to wystarczy.
Jako dorośli. Czasami dorośli, nie wiem, nie chciałabym uogólniać, ale mam takie wrażenie i też wiem to po sobie, więc mocno nad tym pracuję, że jak przychodzi do mnie uczeń i chce porozmawiać, to ja nie chcę i staram się nie dać mu od razu gotowych recept, bo on czasami przychodzi po to, żeby powiedzieć, żeby zwerbalizować. Czasami to, że on powie,
jest ważny.
Tak, że powiedzieć, że tak, a czasami wykrzyczeć i też to nie przeszkadza. Ważne, żeby powiedział i musimy się tego jako dorośli nauczyć. Czy w domu, czy w szkole, czy gdziekolwiek, jeżeli ma coś do powiedzenia i mówi, to go słuchajmy.
No, słuchanie to w ogóle jest bardzo ważna życiowa umiejętność i nieco zapomniana, to znaczy tak trochę po macoszemu traktowana. Chciałabym zapytać o cele tego programu wsparcia. Te takie krótkofalowe, długofalowe, jakie postawiliście przed sobą cele?
To ten podstawowy, to, o którym wspomniałam, to wzmocnienie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. I teraz w ramach jakby takich celów szczegółowych, jeżeli mówimy o samych dzieciach i młodzieży, to tutaj z jednej strony chcemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach cyklu warsztatów prowadzonych w szkołach, w siódmych klasach, pierwszej, drugiej, trzeciej licealnej, rzeczywiście rozwijać po pierwsze umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, ale również wspierać rozwój emocjonalny dzieci, umiejętność wyrażenia emocji, empatii, uważności na innych, ale również
to, o czym tutaj
tak, komunikacji. Tak, to co jest wprost jakby wskazane, nad czym nam zależy, też żeśmy różnicowali. Inne treści będą dla uczniów szkół podstawowych, inne dla szkół ponadpodstawowych, bo tutaj, ale właśnie też i cykl warsztatów. Też dokładnie o tym, co mówiliśmy, to się zawiera w celach, żeby poznać specyfikę rozwoju dziecka w danym okresie, ale również uczenie rodziców umiejętności efektywnej takiej komunikacji. Słuchania, rozmawiania, konkretnych komunikatów, obserwowania umiejętność też oceny, co się z dzieckiem dzieje, tych sygnałów ostrzegawczych, żeby rodzic wiedział, jaki znał katalog sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o trudnej sytuacji emocjonalnej, o myślach samobójczych, o nadużywaniu różnych środków psychoaktywnych. To zawsze było ważne. To zresztą te działania, to nie jest tak, że ten program psychologiczny, to jest, że jakby on dopiero teraz my zauważamy te problemy, bo właściwie bardzo dużo na przestrzeni, właściwie w każdym roku ogłaszamy konkursy w ramach profilaktyki uzależnień w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, już adresowanej do konkretnych grup odbiorców, które mają nie tylko nauczyć i ochronić przed uzależnieniami, mówiąc najogólniej, ale wiadomo, że poprzez też wzmacnianie tych sił witalnych, dobrostanu. To też ten program
i tego poczucia własnej wartości, bo tutaj on cały czas właściwie, o czym byśmy nie rozmawiali, no to jest jedna z takich fundamentalnych spraw i problemów.
Dokładnie.
Chyba.
I teraz może mało też w tym momencie, jeżeli chodzi o cele, to też ważne zwrócić uwagę na to, na tą koordynację działań. To też jest jeden istotny cel, bo my zwróciliśmy na to uwagę, no nauczyciele tak naprawdę nam zwrócili uwagę, że często brakuje im tej wiedzy z tej sfery, której ja się bezpośrednio też zajmuję, sfery pomocy społecznej. I zaczęliśmy wspólnie też z komendą, miejską komendą policji, miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie, Wydziałem Oświaty, szkołami w związku z tym. Zaczęliśmy takie cykliczne spotkania, takie trochę w formie seminariów, żeby po prostu wymieniać się informacjami, tak? Więc, ale znowu, takie spotkania, nie mogą w nich uczestniczyć wszyscy, dlatego dużo sobie obiecujemy po platformie. To ktoś powie, no dlaczego właśnie, że my jesteśmy w procesie jej wdrażania, a wierzcie państwo, to nie jest takie łatwe.
Bo
Wszystko wymaga też jakby takie odpowiednio przygotowania, czyli z jednej strony wiedza merytoryczna z tą wiedzą czysto techniczną, zdefiniowanie użytkowników. Home.pl w pewnym momencie no, daje konkretne zadania. Jest to też bardzo kreatywne, ale tworzyliśmy mapę empatii dotyczącą rodziców, nauczycieli, uczniów, więc tą mapę empatii uczniów tworzyliśmy z młodzieżą, nauczycieli z zaprzyjaźnionymi tutaj nauczycielami i podobnie rodziców również, tak? I to w oparciu o to będzie jakby dalej jakby budowana ta cała strona. My chcemy, żeby ona też żyła, więc też tutaj między innymi wspiera nas pani doktor Chojnacka. Nawet dzisiaj żeśmy analizowali, tak, może zaraz opowiedzieć. Analizowaliśmy, jakie treści, w jaki sposób, a tu podcasty, znowu te, które będą adresowane akurat dla dzieci i młodzieży.
No tak, bo to tak,
też będziemy jest testować, co tak.
Kilka grup odbiorców, tak?
Tak, rodzic, dzieci, młodzież, rodzic, nauczyciel. I właśnie ta koordynacja działań, pokazanie gdzie, jak można do kogo zgłosić się z pomocą.
Tak, jeżeli mogę, właśnie to, co powiedziała pani profesor, co jest bardzo istotne. Wszystkie te działania mają jeden ważny cel, skrócić drogę pomocy. Tak. Mhm. Bo jeżeli się znamy, czy z pracownikami MOPR-u, czy z policją i rozmawiamy ze sobą, to już wiemy, kto jest za co odpowiedzialny. Skracamy, jak nauczyciel zaobserwuje jakieś informacje, to albo do pedagoga, do psychologa, jak nie, to już wiemy gdzie. Bo ci, którzy potrzebują tej pomocy, po prostu nie mają czasu. W związku z tym potrzebne jest to, żeby szybko i sprawniej te wszystkie spotkania temu między innymi służą. Tak. Jak najkrócej i jak najszybciej.
A ta platforma, co tam się znajdzie?
Oj, tematów będzie dużo. Ja już obudziłam swoją kreatywność w ostatnim czasie. Dużo jest obszarów tematycznych, które z radością sobie rozpisywałam, jeśli chodzi o rodziców. Dzisiaj rozmawiamy dużo o kryzysie, o tym, jak ten kryzys rozpoznawać, ale też chyba ważne jest to, co przed tym kryzysem się dzieje, z czego ten kryzys czasami wynika, jak budować relacje, jak rozmawiać z tym zbuntowanym nastolatkiem.
Żeby do tego kryzysu nie doszło.
No właśnie,
tak?
Co się z nim tak naprawdę dzieje w tym wieku, to czasami wydaje, może być z perspektywy dorosłego, który być może inaczej ten okres przechodził, zupełnie niezrozumiałe.
Albo inaczej pamięta.
Albo inaczej
wybiórczo.
Pamięta, dokładnie, dokładnie. Poza tym wyzwaniem ogromnym będzie to, że tu będą w przypadku rodziców, rodzice dzieci czy młodzieży, uczniów, w różnym wieku, więc każdy będzie potrzebował jakichś innych treści. Więc to jest ogromne, ogromne wyzwanie. Poza tym ogrom tematów. Mamy cyberprzestrzeń. Dziecko w internecie, ale też rodzic w internecie. Moje studentki, z którymi teraz realizujemy świetne badanie, zajęły się sharentingiem. Jak rodzic prezentuje siebie jako rodzica, a więc też umieszcza treści dotyczące swojego dziecka, zdjęcia w internecie. A one się zajęły tym tematem w kontekście praw dziecka. I one też będą uczestniczyły w tworzeniu treści właśnie w tym temacie. Wypalenie rodzicielskie. Jest bardzo dużo tematów teraz takich bardzo istotnych. No właśnie, bo z czego to wypalenie rodzicielskie wynika? No bo cały czas pojawiają się jakieś ambicje, że muszę być lepszy, muszę sobie poradzić, a nie daję rady, bo rzeczywistość jest taka, że nie zawsze trzeba dać rady. Wystarczy być wystarczającym, uważnym na to, co się dzieje. Więc tematów jest ogrom. Tak samo jeśli chodzi o dzieci, młodzież. Właśnie tych tematów będziemy dotykać, o których dzisiaj mówiliśmy. Samoocena, poczucie własnej wartości, komunikacja, relacje rówieśnicze, które są tak naprawdę, zwłaszcza w okresie adolescencji, ważniejsze niż te z rodzicami. Ten rodzic ma być bezpieczną przystanią, do której można wrócić.
Ma być,
czekać, akceptować. Natomiast i zaakceptować to, że dziecko się zwraca w stronę rówieśników i to jest rozwojowe, to jest okej w tym momencie. Ale właśnie w odwrocie ma być ten rodzic. Więc jest ogromnie dużo tematów. No i mam nadzieję, że dostosujemy odpowiednio te formy przekazu. Bo jeśli chodzi o rodziców, no to będą pewnie podcasty, krótkie artykuły. Będziemy odsyłać do innych stron czy źródeł, żeby nie wyważać otwartych drzwi, bo jest
takich sprawdzonych, czy dajemy dzieciom siłę, czy życiowie jest warte rozmowy. No tutaj
Fundacja
to też jest taki
mój zasięg. Oni mają już wypracowane narzędzia, więc będziemy tutaj się zwracać, czy UNAŁEZA chociażby, tak? Więc tutaj jest mnóstwo materiałów, do których można odsyłać. Ja też mam taki plan, żeby rodzicom też podsyłać, polecać pewne lektury, na przykład jest świetna książka dotycząca nadopiekuńczości, więc ja bardzo dużo, naprawdę jest treści, pomysłów, myślę, że będzie z czego czerpać, tak samo jeśli chodzi o dzieci i młodzież i nauczycieli jeszcze,
no tak,
tutaj.
Przed nami jeszcze moduł z nauczycielami, tak. Bo też tutaj jak rozmawialiśmy z innymi dyrektorami innych szkół, również konsultując, to też zastanawialiśmy się, jakie warsztaty dla nauczycieli. Też rozmawialiśmy o superwizji, bo to też byłoby istotne. Myślę, że to bardziej pod koniec roku będziemy wdrażać, bo to jest proces. To wymaga często rzeczywiście przeanalizowania, skonsultowania, zobaczyć, jak to chodzi, opracowania. To rzeczywiście jest, jest wyzwanie, ale to, co jest też takie budujące, że wokół tego programu jest dużo dobrej energii, że jest właśnie jest dużo i takie indywidualnej osób właśnie, które chcą się włączać, są zaangażowane. Też tak już wiemy, że tu się uda włączyć studentów, którzy oni też chcą, a to będzie dla nich podwójna jakby też korzyść, tak, że się czegoś nauczą nowego, a przy okazji będą mogli dać coś
pomogą
z siebie. Tak, ale i dyrektorzy, duża otwartość dyrektorów na współpracę, organizacji pozarządowych. Ja na dzisiaj, jak zobaczę, jak posta na swoim Facebooku, no, poinformowałam o tych, przedstawiłam instytucje i organizacje, które otrzymały dotacje. Kilku organizacjom się nie udało. Z częścią już rozmawiałam. Ubolewam bardzo, 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 bo to głównie z powodu takich formalnych, na które ja jakby nie miałam tutaj wpływu i wiem, że też mają ważne obszary i swoje przestrzenie. No myślę, że też będziemy o tym rozmawiać.
No właśnie, ta rozmowa jest...
Media,
najważniejsze.
Media też tutaj są ważną.
Ale
ważną...
to też jest forma komunikacji, tak. Rozmowy i tak. A to, co rzeczywiście jest piękne, że ten projekt jest otwarty i będzie ewoluował w zależności od potrzeb, od zgłaszanych przez różne te przestrzenie, różne podmioty uwag. Profesor Beata Bugajska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, dr Barbara Chojnacka z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, prezeska Fundacji Akcja Serducho i Małgorzata Łabuń, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie, były naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. A my powracamy. Dziękujemy. Już za chwilę w Radiu Szczecin Najświeższe Wiadomości.